Chciałbym zacząć taki nowy cykl kazań, który będę prowadził przez całe wakacje, może jeszcze nawet wrzesień. To będzie takie kazanie wprowadzające. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt nudne. Chciałbym mówić o naszym duchu ludzkim, o duszy i o ciele. Biblia naucza, że Bóg jest duchem. Tak? Zgadzamy się z tym? I kiedy Bóg, który jest duchem, stwarzał człowieka, i kiedy Bóg stwarzał człowieka, to wiemy z Biblii, że stwarzał nas Bóg Ojciec, Jego Syn, który był duchem, i Duch Święty. Oni w trzech nas stwarzali, kiedy powstawał świat i wszystko stwarzali. I kiedy stwarzali świat, każdy z nich był duchem. Tylko Syn Boży później z Marii przyjął ciało i stał się człowiekiem. Ale to się stało jakieś 4000 lat później. Zanim Bóg, Duch stworzył człowieka, zanim powstał człowiek, to Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, każdy z nich był duchem. Później dopiero Jezus, później stał się Jezus Chrystus z Marii jako Syn Boży. I Biblia naucza, że Bóg, Duch, stworzył nas na swoje podobieństwo. Że jesteśmy podobni do Boga. I pojawia się pytanie, w czym jesteśmy podobni do Boga? Pomijam tutaj Jezusa, który później z Marii stał się człowiekiem. Ale kiedy Bóg nas stwarzał, to w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie jest powiedziane, że Bóg, Duch, który jest Ojciec, Syn i Duch Święty, stwarzali nas na swoje podobieństwo. I w 27 wersecie możecie przeczytać: stworzył więc Bóg, jest tam użyte Elohim, że Bóg jest Elohim, że Bóg stworzył więc Bóg człowieka, i słowo człowiek w oryginale hebrajskim jest powiedziane Adam, Adama, rodzaj męski, liczba pojedyncza. Stworzył więc Bóg Adama na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Stworzył ich, jest trzecia osoba, liczba mnoga. Pierwsza ciekawa rzecz, kiedy się czyta ten werset, to widać wyraźnie, że kiedy Bóg stwarzał Adama, liczba pojedyncza, to już w Adamie widział Ewę. To jest ciekawa rzecz, ale jest tutaj powiedziane, że stworzył Adama i Ewę na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Że jesteśmy podobni do Boga. Podobny werset jest w pierwszej Mojżeszowej, 5 rozdział, 1 werset, gdzie jest powiedziane: i Bóg stworzył człowieka, i znowu tam jest Adam, na podobieństwo Boga stworzył go. Więc Biblia i takich wersetów jest więcej, że Bóg, jesteśmy podobni do Boga. Albo dosłownie jesteśmy na Jego obraz. Wiecie, kiedyś u jednego z malarzy zamówiłem obraz Daniel w jaskini lwów, i później jak ludzie do mnie przyjeżdżali, tak im się to spodobało, że chcieli mieć identyczny obraz, więc u drugiego kolegi malarza zamówiłem, i on malował 4 kopie naraz. Patrzył się na tamtą, zrobił sobie zdjęcie i malował. Czyli kiedy czytam w tekście, że na jego obraz, to znaczy, że jesteśmy wzorem, jesteśmy odbiciem Pana Boga w pewnym sensie. To jest szokujące. Nie chcę tutaj mówić, że jesteśmy bogami, daleko nam do tego, ale że jesteśmy podobni, albo jesteśmy obrazem Pana Boga. I skoro Bóg jest duchem, a my jesteśmy podobni do Boga, no to prosty wniosek jest, że my też jesteśmy duchami, prawda? Że każdy z nas ma ducha ludzkiego. Jesteśmy duchami, które są tylko opieczętowane w takim opakowanku, prawda? Czyli prawdziwy Sebastian, to kim ja jestem, to jest mój duch ludzki, który jest w środku. Tak? Zgadzamy się z tym? 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 23 mówi taką rzecz. 1 Tesaloniczan 5:23. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli zobaczcie, jak patrzycie na ten werset, to widzicie wyraźnie, że człowiek składa się z ducha ludzkiego. To już jest Nowy Testament. Człowiek to duch ludzki, dusza i ciało. Trzy elementy, prawda? Tak napisał apostoł Paweł. Ciekawą rzeczą jest też, ale to będzie w osobnym kazaniu, że czekamy na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa powtórne i mamy zachować w czystości naszego ducha ludzkiego, duszę i ciało. Te trzy elementy mają być czyste. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię, ma nas zastać czystymi. A to znaczy, że te trzy elementy mogą być zabrudzone. Ja wiem, że to, co mówię, jest kontrowersyjne, ale zobaczcie, że Paweł pisze: całkowicie uświęca, aby nienaruszone. Jeśli nie można by było naruszyć ducha ludzkiego, to Paweł by go tu nie wymienił. Paweł w tym wersecie sugeruje, że kiedy Jezus nas przyjdzie i nas zastanie, to ma zastać nienaruszonego ludzkiego ducha, duszę i ciało. Bez zarzutu. Żeby te trzy elementy zachowały się bez zarzutu, kiedy Chrystus po nas przyjdzie. Tak? Będę o tym więcej mówił w osobnym kazaniu, ale w tym wersecie chciałem wam pokazać, że człowiek ma ducha, duszę i ciało. Ten wewnętrzny człowiek, gdyby ktoś na przykład przeżył śmierć kliniczną, jest dużo takich świadectw, nawet zdarzają się świadectwa wśród osób wierzących, że ktoś leżał na stole operacyjnym, przeprowadzano operację i nagle zobaczył, że stoi obok, słyszał lekarzy, pielęgniarek, co mówią, ale zobaczył swoje ciało na stole operacyjnym. I ten człowiek wewnętrzny, ten taki duszek, składa się z ducha i z duszy. No bo jego mózg został na stole operacyjnym, a on dalej myślał, widział i słyszał. Więc prawdziwy człowiek nie widzi tylko oczami, tylko ma jeszcze duchowe oczy i nie słyszy tylko zwykłymi uszami, ale ma duchowe uszy. Ciało, które mamy, umiera. Wiemy o tym i ono pozostaje wtedy na ziemi. Biblia mówi, że tylko Słowo Boże jest w stanie rozdzielić duszę od ducha. Macie to zapisane w liście do Hebrajczyków 4:12. Jeśli chcecie, możecie sobie tam zerknąć. Jedynie Słowo Boże jest w stanie rozdzielić ducha ludzkiego od duszy, bo one są tak mocno ze sobą zespolone i zawsze funkcjonują razem. Duch i dusza trzymają się razem. Co innego z ciałem. Ciało, kiedy umiera, zostaje tu, ale człowiek, który prawdziwy człowiek, prawdziwy Sebastian, który jest w środku, to jest duch i dusza. To jest ten duszek. I w liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy tak. Żywe bowiem jest Słowo Boże. Albo inne tłumaczenie mówi, przynosi życie Słowo Boże. Słowo Boże, które czytasz, to już jest pierwsza taka wskazówka. Spora grupa ludzi wierzących w zborach, to nieważne, czy to jest Kościół Zielonoświątkowy, w którym się wychowywałem, czy baptystyczny, sporo ludzi wierzących ma poważny problem z czytaniem Biblii. Kiedy człowiek wierzący już jest 10 lat wierzący, 20, otwiera Biblię i wszystko go już nudzi. Mówi, to wiem i to wiem. Ale zobaczcie, ten werset mówi, że czytanie Słowa Bożego przynosi życie. Mamy spisane Słowo Boże, możemy też usłyszeć Słowo Boże, kiedy Duch Święty do nas mówi. Ale Słowo Boże, które czytamy albo które usłyszymy, przynosi do nas życie. Człowiek, który ma problem z czytaniem regularnym Biblii, pozbawia się życia, duchowego życia. Żywe bowiem jest Słowo Boże i dalej jest powiedziane skuteczne albo sprawne. Skuteczne albo sprawne, dosłownie takie tłumaczenie. I ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Miecz obosieczny to jest, że zaostrzony jest z jednej i z drugiej strony. Że Słowo Boże jest jeszcze bardziej skuteczne i ostrzejsze niż miecz, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Czyli mamy tutaj wskazówkę, że Słowo Boże, które czytamy, kiedy czytasz Słowo, wiecie, żeby lepiej wam to zobrazować, wiele razy miałem taką rozmowę z Panem Bogiem, że szedłem, siadałem przed Nim i mówiłem, Boże, powiedz mi, o co mi chodzi, bo ja już sam nie wiem, o co mi chodzi. Boże, na co ja się tak denerwuję? Powiedz mi, co mnie tak denerwuje i zasmuca, bo ja już sam nie wiem, co mnie denerwuje i zasmuca. Nie wiem, czy ktoś z was miał takie rozmowy z Panem Bogiem o sobie. To właśnie, kiedy czytasz Biblię i tak rozmawiasz z Bogiem, to Bóg wtedy rozdziela twoją duszę i twojego ducha i mówi, to, co się z tobą teraz dzieje, nie ma nic wspólnego z twoim duchem, ale to są twoje emocje, uczucia, które są w duszy. Że Bóg może rozdzielić twojego ducha i twoją duszę. I to robi Biblia. I to Biblia może rozdzielić też stawy od szpiku. Kości, wiemy, że są kości, a w środku jest szpik. I Słowo Boże może dosłownie wejść i przeniknąć twoje stawy, szpik. Ciekawe, jak to jest możliwe, no nie? Czy ktoś z was doświadczył czegoś takiego, że czytał Biblię i nagle poczuł Słowo Boże w szpiku albo w kościach? Nie da się. Ale kiedy bolą cię kości, stawy, albo masz raka szpiku i wyjdziesz do przodu i ktoś stanie naprzeciwko ciebie, położy na ciebie ręce i powie: tak mówi Pan. Słowo, Pan wysyła teraz słowo do twoich kości, do twojego szpiku. Jesteś uzdrowiony. To wtedy wchodzi zdrowie do twojego szpiku i do twoich kości. I wtedy to ma sens, co tutaj czytamy. Ale samo czytanie Biblii nie przenika szpiku i kości. Ale słowo Pana, początek tego wersetu mówi, że słowo Pana, które wychodzi z jego ust, przynosi życie. Jeśli masz chore kości, raka kości albo szpiku, to słowo Pana może wniknąć w twoje kości i je uzdrowić. O tym tu jest mowa. I dalej jest powiedziane: zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. A Nowa Biblia Gdańska bardzo fajnie tą końcówkę tego wersetu oddaje, że Słowo Boże, które jest żywe, jest zdolne do rozróżnienia myśli oraz zamiarów serca. Że kiedy czytasz Biblię, albo kiedy się modlisz i słyszysz Ducha Świętego, który mówi do ciebie, to Bóg może rozróżnić to, co jest w twojej głowie, twoje myśli, od tego, co jest w twoim sercu. Bóg przychodzi i dotyka się twojej głowy, twoich myśli i twojego serca. Ale duch i dusza są zawsze razem. I w tym jesteśmy podobni do Boga. Bóg ma, jest duchem i Bóg ma duszę. I teraz wam chciałbym troszkę namieszać. W Starym Testamencie jest powiedziane, że dusza to krew. Jeśli otworzycie sobie pierwszą Mojżeszową, 9 rozdział, 4-5, tak na przykład naucza Organizacja Świadków Jehowy, że dusza to jest krew. I w Biblii Gdańskiej, 9 rozdział, 1 Mojżeszowej, 4-5 werset brzmi tak: wszakże mięsa z duszą jego, która jest krew jego, jeść nie będziecie. A zaiste krwi waszej, dusz waszych szukać będę z ręki każdej bestii. I ten pierwszy fragment mówi: mięsa z duszą jego nie będziesz jadł, bo to jest krew. Tu jest powiedziane, że zwierzęta mają krew i ten werset mówi, że to jest dusza jednocześnie. Tak organizacja naucza. Ale zaczyna się mały problem, bo w Izajasza w pierwszym rozdziale, w 14 wersecie Biblii Tysiąclecia jest napisane, że Bóg ma duszę. Czy Bóg ma krew? Czy Bóg, który jest duchem, ma krew? Jeśli coś jest duchem, nie ma krwi. Jeśli przyjmiemy, że krew to jest to samo znak równości co dusza, to wtedy zaczyna się robić nam problem. Bo w Izajasza 1,14 jest napisane tak: nienawidzę całą duszą waszych świąt, nowiu, obchodów, stały mi się ciężarem, sprzykrzyły mi się je znosić. I to mówi Bóg do Izraela. Całą swoją duszą nienawidzę waszych świąt. No i skupmy się na tym duszą. Sprawdziłem to w hebrajskim. W hebrajskim jest, to jest wyraz hebrajski, który oznacza duszę, istotę, żywot. Dosłownie po hebrajsku nephesh. To słowo oznacza duszę i żywot, istota. Dokładnie taki sam werset jest w księdze Ezechiela, 23 rozdział, 18 werset. Też jest tam mowa o tym, że Bóg ma duszę. Więc pojawia się problem, skoro Bóg jest duchem, jak może mieć dusza, która jest krwią, tak jak organizacja naucza. Czy Bóg ma krew? No nie. Czym jest takim razie, na czym polega ta zagadka? Jeśli Biblia mówi, że człowiek jest podobny do Boga, a Bóg jest duchem i ma duszę, no właśnie, człowiek, prawdziwy Sebastian, prawdziwy ja, to jest mój duch ludzki. Mój duch ludzki ma do dyspozycji duszę i mieszkam sobie w ciele. To jest prawdziwy człowiek. Prawdziwy Sebastian to duch ludzki, który ma na wyposażeniu duszę ludzką i mieszka sobie w ciele. Ten werset, który wam pokazałem z pierwszej Mojżeszowej, zwierzęta nie są podobne do Boga. Bóg stworzył zwierzęta. Zwierzęta nie mają ducha. Zwierzęta natomiast mają duszę i ciało. Bo i ten werset właśnie o tym mówi, że u zwierząt dusza to jest krew. Zwierzęta, zobaczcie, mają duszę, mają żywot, są istotami. Zwierzęta potrafią myśleć, mają żądzę, umysł, pragnienia, uczucia, namiętności. Bo to słówko hebrajskie to oznacza. To słówko hebrajskie dusza oznacza również myśli, umysł, pragnienia, uczucia, namiętności, oddychanie, wnętrze. Zwierzęta tak, zwierzęta mają duszę. I według, jeśli przyjmiemy ten werset dosłownie, no to można u zwierząt postawić znak równości. Krew i dusza u zwierząt to jest znak równości. Ale nie jest tak u człowieka. Nie jest tak u Boga. Czy nasz Bóg ma własną wolę? Ma. Czy nasz Bóg ma intelekt, umysł? Ma. Czy nasz Bóg ma uczucia? Ma. No to nasz Bóg ma duszę. Bo dusza w Biblii oznacza własną wolę, uczucia i intelekt. A jednocześnie nasz Bóg nie ma krwi. Bo dlatego człowiek, który został stworzony na podobieństwo Pana Boga, mamy wewnętrznego ducha i mamy duszę do użytku. Dlatego jesteśmy podobni i stworzeni na obraz Pana Boga. Człowiek jest duchem, tak jak Bóg jest duchem. Człowiek ma duszę, tak jak Bóg ma duszę. I prawdziwy Sebastian to jest mój duch ludzki, który wyposażony jest w duszę, a więc wolną wolę, uczucia i intelekt. I ja, prawdziwy Sebastian, mieszkam w domku, który nazywa się ciało. Albo w Nowym Testamencie nazywa się też to namiot. Mieszkam w namiocie. To jest drugi list Piotra, 1:14. Piotr mówi tak: bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu. I nie miał na myśli namiotu Campusa albo innej firmy, która produkuje namioty. Kiedy Piotr o tym pisał, pod koniec swojego życia mówi: wiem, że jestem bliski śmierci. I niedługo Pan Bóg zwinie mój namiot. Bo słowo greckie skenoma można tłumaczyć mieszkanie, domek, namiot, świątynia, pomieszczenie albo ciało. To jedno słówko greckie oznacza jednocześnie i namiot, i domek, i ciało. Więc kiedy Piotr mówi, że wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, to ma na myśli swoje ciało. Znaczy, jeśli zaczniesz w ten sposób patrzeć na swoje ciało, że twoje ciało to jest tylko namiot, domek, to zupełnie inne podejście ludzi wierzących powinno być do naszego ciała. Jeśli ktoś z was był w Stanach, to wie dobrze, że Amerykanie nie są przywiązani do domów. Moja ciotka, która mieszka od wielu lat w Stanach, wiele razy sprzedawała swoje domy. Jest bardzo bogata i sprzedaje domy i robi to bez łzy w oku. Amerykanie bardzo często sprzedają swoje domy i przenoszą się wiele tysięcy kilometrów w inne miejsce. I to robią bez problemów. Ale kiedy Polak sprzedaje swój dom, dopieszczony, tu kwiatuszek, tam coś, jakiś mebelek, to po prostu robi to z bólem serca. Prawda? Mamy tak. Dom to prawie tak jakby nasze życie. Dlatego tak, czasami niektórzy Polacy tracą pracę, ale żeby wyrwać ich z jakiejś miejscowości, ich z domu, o nie... Nie dadzą się ruszyć czasami. Słuchajcie, twoje ciało to jest tylko dom. To jest tylko namiot. To jest prawdziwy ty, jesteś w środku. I mieszkasz tu na pewien czas. To nie jesteś prawdziwy ty. To jest tylko opakowanie. Zobaczcie, kiedy wchodzicie do Kauflandu, duży sklep i duży wybór, jest masę jogurtów do wyboru. To jakimi kryteriami się kierujesz, kiedy kupujesz jogurt? Podchodzisz i mówisz do dziecka: znajdź najładniejszy kubek. I dzieciak mówi, no ten jest bardzo ładny, mamusiu, to ten bierzemy. Jest śliczny i będzie nam pasował do wystroju lodówki. Tak kupujecie? Ja kiedy wchodzę, nie patrzę na najładniejszy kubek, tylko patrzę na to, co jest w środku. Bo jak kupisz najładniejszy kubek, to możesz się bardzo zdziwić, co jest w środku. Dokładnie tak samo jest z wyborem partnerki na całe życie. Najczęściej mężczyźni kierują się, który kubek jest najładniejszy? To jest moja żona. A później się nie da tego zjeść. Ważne jest, jaki jest skład. Ważne, jakie ma cechy. Co tam jest? Czy tam jest ciągle Jeśli ktoś wybierze taką partnerkę, gdzie jest ciągle napisane w składzie to będzie tak mówił, nie ruszaj tego, nie wolno. Tak to działa. Dlatego zobaczcie, ciało, które masz, to jest tylko domek na pewien czas. Nieważne jest, jak on tak do końca wygląda, ale ważne jest to, co jest w środku. I wiecie, ciało, które mamy, będę miał osobne kazanie na ten temat, potrzebne jest nam tutaj na ziemi po to, żebyśmy tu mieszkali. Bez ciała nie da się tutaj mieszkać na ziemi. Jak ktoś wychodzi z ciała i ciało jego umiera, to przenosisz się do czwartego wymiaru, do świata duchów. I albo idziesz do nieba, albo do piekła. Tam przebywają duchy ludzkie. Nie da się podróżować po ziemi bez ciała. Po prostu Bóg na to nie pozwala. Oczywiście mamy dbać o nasze domy, bo inaczej możemy odejść przed czasem. Jeśli ktoś nie dba o swoje ciało, czyli o swój namiot, to może sobie skrócić dzień pobytu tutaj, prawda? Ale bardzo często ludzie wierzący myślą, że życie prawdziwe to jest to nasze ciało, ale prawdziwy człowiek to mieszka w tym domku, który jest twoje ciało. To jest tylko twój namiot. I wiecie, niektórzy mają bardzo obszerny namiot, że mogłyby się tam dwie osoby zmieścić. Niektórzy są bardzo tacy malutcy, jak jedyneczka i wtedy się mieści jedna osoba. Jest różnie, prawda? Ale to jest tylko namiot. Na pewien czas. Prawdziwy Sebastian to jest duch ludzki, który ma do dyspozycji duszę, czyli wolną wolę, uczucia, intelekt. I teraz, żebyście dobrze to zrozumieli, panem mojego życia jest mój duch ludzki. Pomijam tutaj nawrócenie. Nie mówię na razie o nawróceniu, żeby ktoś później nie podszedł i powiedział, powiedziałeś, że ty jesteś panem samego siebie. A gdzie tutaj Chrystus? Także starajcie się wsłuchać w słowa, które ja mówię, żeby później mnie nie posądzać o rzeczy, których nie powiedziałem. Pomijam teraz na razie nawrócenie. Panem twojego życia powinien być duch ludzki, który jest w tobie. To jesteś ty, prawdziwy człowiek. A nie twoja dusza. Twoja dusza jest sługą Pana. Twój duch ludzki, który prawdziwie jesteś, ma do dyspozycji sługę, który się nazywa twoja dusza. Natomiast biały człowiek, do których my się zaliczamy tutaj, wszyscy na sali, nie ma ani jednego, który ma trochę inną karnację. Biały człowiek to wszystko odwrócił do góry nogami. Twoja najbliższa rodzina, mama i tata, wujkowie i ciocie, szkoła podstawowa albo średnia, do której chodziłeś i bardzo często kościół, w którym się wychowałeś, wszystkie te trzy instytucje społeczne, od dzieciaka, jak się narodziłeś, do późna, uczyli ciebie, jak podejmować mądre decyzje w życiu, czyli wolna wola, jakie mieć uczucia w danych okolicznościach. Ja na przykład moje dzieci uczę, że jeśli jakiś dzieciak w piaskownicy cię kopnie, to nie masz być pacyfistą, może niektórym wam się to nie spodoba, ale masz mu oddać. Uczymy dzieciaki, jakie mają mieć uczucia. Co to znaczy gniew, co to znaczy radość. I wszystkie te trzy grupy społeczne, rodzina, kościół i szkoła, uczyły cię, jak rozwijać swój intelekt, czyli zdobywać wiedzę, wykształcenie, bo ciągle nam powtarzano, to jest najważniejsze, twoje wykształcenie i zdrowie. Wszystkie trzy grupy społeczne, rodzina, kościół i szkoła. Żadna z tych grup społecznych nie uczyła cię, jak kształtować swojego ducha ludzkiego, który jest panem twojego życia, bo to jesteś prawdziwy ty. Nigdy w życiu mój tata, ani moja mama, po pierwsze, mi nie powiedzieli, że prawdziwy Sebastian to jest tam w środku i to jest twój duch ludzki. Ani w szkole mi tego nie powiedziano. Skończyłem 2 seminaria zielonoświątkowe i baptystyczne i nigdy żadnego wykładu nie miałem na ten temat. Dusza, którą teraz porównam do psa, a prawdziwego człowieka, który jest duchem ludzkim, do Pana, zamienili się rolami. To właściciel wyprowadza psa na smycze. Ale w życiu białych ludzi jest tak, że twoja dusza jest panem i prowadzi na smyczy twojego ducha ludzkiego. To twoja dusza decyduje o wszystkim w twoim życiu. Kierujesz się intelektem, swoją własnymi decyzjami i swoimi uczuciami. I większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma ducha ludzkiego i że duch ludzki, którym naprawdę jesteś, to jest pan twojego życia. I w życiu wielu ludzi nienawróconych, ale też wielu wierzących jest takie myślenie: to jest moja decyzja, jestem dorosły i proszę to uszanować. To jest moja wolna wola. Wiele osób tak mówi. Taką podjąłem decyzję i proszę to uszanować. Wolna wola, czyli co? Dusza. Zdobyłem wiedzę, tak mnie uczono na studiach, mam tytuł, tak zamierzam żyć, czyli intelekt. Znowu dusza. Wiem, że mam żonę, ale zakochałem się w koleżance w pracy. Wiem, kochani rodzice, że się z tym nie zgadzacie, ale uczucia mnie tak ogarnęły, że wiem, że to jest ta osoba, na którą czekałem. Ta pierwsza, no niestety, to nie była ta pierwsza. To prawdziwa miłość. Czyli ktoś poddał się uczuciom. Co to jest? Dusza. Zresztą biały człowiek ciągle kieruje się uczuciami, intelektem i własnymi decyzjami. Co ma to twój duch ludzki, który jest panem naprawdę twojego życia i który jest stworzony na podobieństwo Pana Boga? Bo to jesteś prawdziwy ty. I powiem wam, że wielu pastorów w ogóle nie odróżnia ducha od duszy. Znaczy wiedzą, że jest takie rozróżnienie, ale uważają, że to jest wymienne. Jak mówisz o duszy, to mówisz o duchu, jak o duchu, to o duszy, że to samo. Ale list do Hebrajczyków 4,12 mówi, że to nie jest to samo. Że Słowo Boże to rozdziela. Że to są dwa różne elementy. I powiem wam, 4 lata temu już Bóg do mnie mówił, żebym zbadał ten temat. Kiedy byłem jeszcze pastorem w Mińsku, Bóg do mnie mówił, kładł mi ciężar na sercu i powiedział: weź się za ten temat. Zbadaj go w Biblii. Duch, dusza i ciało. Zdając sobie sprawę, jak otworzyłem konkordancję, konkordancja to taka mądra książka, gdzie jest spis wszystkich wersetów, więc jak otworzyłem tytuł Duch i zobaczyłem, ile to jest setki, tysiące wersetów, dusza, to powiedziałem: dobrze, Panie Boże, kiedyś przed śmiercią. I odłożyłem. To było 4 lata temu. Powiedziałem: to jest tak olbrzymi materiał, że to jest nie do przerobienia, Boże. Ja nie mam czasu. Ja jestem pastorem, rozbudowuję dom. Ciągle, to było 4 lata temu, ciągle Bóg mi dawał niepokój. Aż w końcu, kiedy przybyłem tu, zająłem się tym tematem i przeżyłem szok. Bo dzisiaj wiem, że nic nie wiem. Na nowo czytam Biblię i jestem w szoku, że ja w ogóle nie rozumiem Biblii. Bo Bóg rozróżnia ducha ludzkiego, duszę i ciało. I zupełnie inaczej będziesz rozumiał Biblię, kiedy zaczniesz ją czytać, kiedy zrozumiesz, że prawdziwy ty jesteś w środku i to jest duch ludzki. I że to nie jest twój intelekt, wola i uczucie. Że to jest twój sługa. Że dusza, twój sługa, powinien słuchać ducha ludzkiego. Bo Bóg mówi do twojego ducha. Bóg nie przemawia do duszy. Duch Święty mieszka w twoim duchu. I kontaktuje się z twoim duchem, mówi do ciebie. Ale biały człowiek, nawet nawrócony biały człowiek, regularnie kieruje się w swoim życiu duszą. Czyli tym, jakie wyniósł wykształcenie, jakie podejmuje decyzje i bardzo często kieruje się swoimi uczuciami. Myślę, że nie jest wam obce, że wielu osób wierzących przychodzi na nabożeństwo i ktoś podchodzi po nabożeństwie i pyta się: no i jak dzisiaj na nabożeństwie? Nie czułem ducha. Jak można ducha odczuć? Uczucia to jest, co to jest? To jest dusza. Czy Bóg mówi do duszy? Nie mówi. Słuchajcie, jeśli ktoś rano wstanie i powie, dzisiaj będzie Pan mówił do mojego ducha na nabożeństwie, będzie mówił. Jeśli ktoś tutaj przyjdzie z nastawieniem, że Bóg dotknie się twojego życia, to się dotknie. Ale jeśli ty wchodzisz do kościoła z nastawieniem duszewnym, czyli bazujesz na uczuciach, to możesz po nabożeństwie podejść i powiedzieć, drętwy ten kościół. Dzisiaj nie podnosili w ogóle rąk i nie klaskali. Ducha Świętego tu nie było, ale ty to oceniasz duszą, nie duchem. W zborze, w którym wcześniej byłem pastorem, po nabożeństwie przyszedł lider uwielbienia i mówi, Ducha Świętego dzisiaj na nabożeństwie nie było, bo prawie nikt nie podnosił rąk i nie klaskał. Ale podeszło do mnie cztery inne osoby i powiedziały, Bóg mi pokazał to w moim życiu, to, to i to. I byli zbudowani, że Bóg był na nabożeństwie. To było to samo nabożeństwo. Tylko, że tamci przyszli, żeby coś odebrać od Boga w duchu, a lider uwielbienia poprowadził to w duszy. Rozumiecie? Jest pewna różnica. Niemowlaki są najlepszym przykładem ludzi, którzy mają świadomość, że są duchami ludzkimi. Kiedy rodzi się mały niemowlaczek, wychodzi z łona mamy i jest położony w szpitalu na piersiach, całym sobą reaguje. On po prostu wie, że jest duchem i że mieszka sobie w ciele. I dopiero uczy się obsługiwać takiego programu, który się nazywa dusza. Jak to najlepiej zobaczyć? Znaczy, kiedy mama jeszcze w szpitalu czymś się zdenerwuje i zaczyna płakać, to niemowlak w ogóle nie wie, o co chodzi i też płacze. Tak? Matki, które rodziły, wiedzą, że tak jest. Że dzieciak, niemowlak, całym sobą odczuwa niepokój albo radość matki. Kiedy matka się cieszy, kiedy dzieciak jeszcze jest w łonie, to on potrafi walić nóżkami w brzuch i cały rączkami ruszać się. Tak funkcjonuje niemowlak, bo niemowlak wie, że jest duchem ludzkim. Nie umie obsługiwać oprogramowania, które się nazywa dusza. Dopiero później się uczy obsługiwać duszę, czyli że kiedy ktoś cię zapyta, co u ciebie, to musisz powiedzieć dobrze. Bo jak powiesz, że źle, to zada dodatkowe pytanie. Dzieciak dopiero musi nauczyć się takiej obłudy białego człowieka, no nie? Dzieciak musi nauczyć się intelektualnie podejmować decyzje, rozwijać. Mało tego, większość dzieci mówi, rodzice, a czy mógłbym nie chodzić do szkoły i w ogóle nie rozwijać się intelektualnie? Trzeba go zmuszać wręcz, no nie? W ogóle grzech u małego dzieciaka pojawia się dopiero wtedy, kiedy dzieciak opanuje oprogramowanie, które się nazywa dusza. Nie ma u małego dzieciaka grzechu, dopóki świadomie wie, że nie łamie zakazu i rozumie, co robi. Grzech jest przypisany do duszy. Dopiero później infekuje ducha. I najlepszym obrazem człowieka to jest niemowlak. To jest prawdziwy człowiek. Duch mieszkający w ciele, który uczy się dopiero obsługi duszy. W Starym Testamencie duch ludzki to jest serce. Tak Żydzi uważali. Żydzi, kiedy mieli na myśli prawdziwego człowieka, to mówili, to co jest w twoim sercu, to jesteś ty. W Nowym Testamencie Biblia bardziej mówi o duchu ludzkim, o duszy i o ciele. Ale też pojawiają się wersety o sercu. No bo Nowy Testament to jest komentarz do Starego. Prawda? To nie są dwie oddzielne Biblie. Nowy Testament i Stary Testament mówi, że mamy obrzezać swoje serca. Czyli co mamy obrzezać? A kiedy Jezus mówi, że mamy się nowo narodzić i mieć nowego ducha, to co ma na myśli? Słuchajcie, to jest to samo. Obrzezać serce i nowo się narodzić i mieć nowego ducha, to jest dokładnie to samo. To jest znak równości. Więc serce i duch ludzki to jest to samo. Największe przykazanie Mateusza 22:37. Będziesz miłował Boga, Pana Boga swego całym swoim sercem. Nie jest powiedziane duchem. Całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a w Marka jest dodane i całą swoją mocą, czyli ciałem. I zobaczcie, że Jezus nie wymienił najważniejszego elementu, ducha ludzkiego. No bo serce to jest duch ludzki. I zobaczcie, Jezus mówi, największe przykazanie jest takie, że całym sobą, czyli prawdziwym człowiekiem, swoim sercem, duchem ludzkim, masz kochać Boga. W drugiej kolejności swoją duszą I też ciało masz podporządkować Bogu i kochać Boga całym swoim ciałem, czyli całą swoją mocą. Ani słowa o duchu. Ale my jesteśmy duchami, bo serce to jest to samo, co duch ludzki. Prawdziwy człowiek, podobny do Boga. Ale jak... Zadajcie sobie pytanie, jak wypełniacie to przykazanie? Jeśli twoja rodzina, twój kościół i cała szkoła uczyli cię, jak rozwijać swoją duszę, czyli jak panować nad emocjami, jak podejmować mądre decyzje w życiu i ciągle pakować intelekt, głowa, umysł, wykształcenie. Kto z nas na tej sali rozumie, co to znaczy wielbić Boga i oddawać Mu chwałę w duchu ludzkim? Bo to jest prawdziwy człowiek, to jesteś prawdziwy ty. Bo to jest największe przekazanie, że całym duchem swoim, sercem masz wielbić Boga. W Księdze Przypowieści, 20 rozdział, 27 werset mówi tak. Lampą pańską jest duch człowieka. On głębie wnętrza przenika. Lampą pańską, Boża lampa, Boża światłość jest gdzie? Nie w twojej duszy, ale w duchu twoim, w duchu człowieka. I on, ten duch człowieka, głębie przenika. To, co ma świecić w tobie, jest umieszczone w twoim duchu, w duchu ludzkim. I wiesz dobrze, że Duch Święty, Bóg mieszka w twoim duchu ludzkim. Nie mieszka w twojej duszy. To twój duch przenika wszystko. To twój duch wewnętrzny, ludzki wie, kim jesteś, dokąd zdążasz i o co ci w życiu chodzi. To nie twoja dusza. To nie twoje decyzje błędne mogą spowodować, że będziesz całe życie nieszczęśliwy. To nie twoje uczucia, które cię miotają. Że człowiek przychodzi roztrzęsiony z pracy albo coś się wydarzyło w jego małżeństwie i się trzęsie z nerwów i poddaje się temu. I cierpi tydzień, dwa. Później ma lęki, depresję, idzie do psychiatry i się leczy. Ale komu się poddał prawdziwy człowiek? Emocjom, uczuciom, swojej duszy. To nie jest prawdziwy człowiek. Albo człowiek się poddaje intelektuowi swojemu, czyli to, co nauka. A co to jest nauka? To jest ten świat. Zobacz, uczą nas ludzie, którzy nie znają Boga bardzo często. Większość moich nauczycieli nie znała Boga. To ludzie nieznający Boga nadają nam tytuły. I później się na nich powołujemy. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja tylko mówię, że to jest ciągle dusza. Natomiast prawdziwy człowiek to jest duch. I prawdziwy człowiek, który jest duchowy, ma duszę i mieszka w ciele. My jesteśmy dlatego podobni do Boga i do aniołów. Biblia mówi, że jesteśmy niewiele mniejsi od aniołów, bo aniołowie też są duchami i mają duszę. Jesteśmy tylko zamknięci w ciele i ograniczeni i to nas powoduje, że po pierwsze możemy tu mieszkać, ale ciągle się koncentrujemy na życiu w tym świecie. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział i werset 11 mówi, kto bowiem zna z ludzi człowieka. Kto z ludzi na tej sali tak naprawdę zna człowieka Sebastiana? Dalej powiedziane, jeśli nie duch człowieka. Kto zna prawdziwie mnie? Tylko ten duch, który jest w środku mnie, duch ludzki, a jeszcze w nim mieszka Duch Święty, który tak naprawdę mnie zna. Tak i Boga nikt nie poznał, z wyjątkiem Ducha Boga. Żebyś wiedział, kim jesteś, o co tobie chodzi, czy ty jesteś szczęśliwy, czy nieszczęśliwa jesteś, to wie tylko twój duch w środku, to nie wie twoja dusza. Twoja dusza tego nie ogarnia. Bo to, kim jest człowiek, wie tylko Bóg i twój duch. Bóg kontaktuje się z naszym duchem ludzkim. To już ostatnia taka rzecz, będę kończył powoli. Bóg, który mieszka, Duch Święty w tobie, mieszka sobie w twoim duchu ludzkim i kontaktuje się z twoim duchem. Nie przemawia do twojej duszy, do twojego intelektu, do twoich uczuć. Przemawia bezpośrednio do twojego ducha, do Pana twojego życia, do tego, kim jesteś. Bo dusza to, tak jak powtarzam, wola, uczucia, intelekt. I dusza nie jest w stanie usłyszeć Pana Boga. Dlatego jeśli ktoś po nabożeństwie powie, dzisiaj było drętwo, jakoś nie czułem Boga, to próbujesz Boga usłyszeć i odebrać coś swoją duszą. I to jest nierealne. Bóg mówi do twojego ducha, do twojego wnętrza. On tam sobie mieszka. Ciekawą rzeczą jest to, czy to nie jest chore myślenie, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Duch Święty, który mieszka w twoim duchu, jest niemową? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Duch Święty, który w tobie mieszka, w twoim duchu, jest, to jest Bóg niemowa. Bo większość ludzi, z którymi rozmawiałem w różnych środowiskach w Polsce i w zborach, w którym byłem pastorem, kiedy pytałem się kogoś, słyszysz Ducha Świętego, który w tobie mieszka? A ktoś? Nigdy. Ciekawe, no nie? Że większość ludzi wierzących w ogóle nie słyszy Ducha Świętego. Czy Duch Święty jest niemową? Jak można wypełnić te wersety z Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi, a Duch Święty, którego pośle, będzie dla ciebie pocieszycielem? Jak może cię pocieszyć niemowa? Kiedy potrzebujesz, żeby ktoś ci powiedział, będzie dobrze, przejdziesz przez to. I ktoś tylko... Jak można wypełnić werset, że Duch Święty wam objawi to, co przyszłe, jeśli on jest niemową i nie może ci nic powiedzieć, co będzie się działo w twoim życiu za rok? Jak Duch Święty może być tłumaczyć ci Biblię, jeśli jest niemową? Odpowiedź jest bardzo prosta. Większość ludzi wierzących w ogóle nie kieruje się swoim duchem ludzkim. W ogóle nie podporządkowała swojej duszy duchowi ludzkiemu. Bo to jest prawdziwy człowiek. Większość ludzi wierzących non-stop pakuje do swojej duszy. Największym autorytetem w Kościele Baptystów jest intelekt. Największym autorytetem w Kościele, w którym służę jako pastor, jest wykształcenie. Doktor pastor Zima. Prezbiter doktor pastor Zima. To jest największy autorytet. Tylko, że Biblia tak nie naucza. Największym autorytetem w Biblii jest ten, który nauczył się prowadzić w swoim życiu duchem ludzkim i słuchać ducha, który mieszka w duchu ludzkim i mówi do ciebie. Tylko, że większość ludzi wierzących o tym nawet nie wie, jak to zrobić. Nie pozwalamy, żeby duch ludzki prowadził nas. Dlatego Duch Święty, który jest w nas, jest niemową, bo ciągle kierujemy się w swoim życiu uczuciami. Dlatego Biblia mówi, że na przykład jest taki werset, gniew przebywa w sercu głupich. Wiecie dobrze, żony o tym wiedzą, że jak facet, mężczyzna się zdenerwuje, mąż, to lepiej jest wtedy z nim nie rozmawiać, prawda? Tak, która jest żona o tym wie? Może też być odwrotnie, że jak żona się zdenerwuje, to jest lepiej z nią nie rozmawiać. Ale jak człowiek się zdenerwuje, to odbiera mu rozum. Dlaczego? Bo wtedy się wszystkie wypowiedzi, to co mówi ta osoba, mówi w gniewie. Na podstawie czego? Uczuć. Na podstawie czego? Duszy. Nie mówi tego, co jest w duchu. Ale osoba, która cię zdenerwowała i czujesz, jak zbierają w tobie uczucia i powiesz sobie, chwileczkę, co mówi Duch Święty do mojego ducha? Muszę się wyciszyć. I wtedy podchodzisz do kogoś i mówisz, wybaczam cię, Jezus też ciebie kocha. Jakbyś wodę wylał na kogoś, to wrzeszczy. Znaczy, kiedy człowiek kieruje się duchem, to zupełnie inaczej możesz rozegrać sytuację. Ale większość białych ludzi kieruje się emocjami, uczuciami. Kiedy trzeba podjąć trudną decyzję, dzwonimy do znajomych, rzucamy w internet. Prawie wszyscy teraz tak robią. Pytanie, co zrobić z tym i z tym? I forum. Z kim rozmawiasz? Z innymi mądrymi ludźmi. Z umysłami innych ludzi rozmawiasz. Nie szukasz odpowiedzi tu, w Biblii, albo w swoim duchu. Nie pytasz Ducha Świętego, który mieszka w twoim duchu, bo go po prostu nie słyszysz, bo jest niemową. Biały człowiek kieruje się zupełnie swoją duszą, bo tak zostaliśmy ukształtowani przez rodzinę, szkołę i kościół. Wszyscy nas ciągle we wszystkich urzędach i wszędzie upewniają, że tak powinno być. Ale to, co mnie przeraziło jako pastora, całkiem niedawno, kiedy zbadałem ten temat, zdałem sobie sprawę, że chyba jestem niewierzącym człowiekiem. bo cała Biblia jest napisana do mojego ducha ludzkiego, a nie do umysłu. Zdałem sobie sprawę, że być wierzącym to słuchać się ducha ludzkiego, w którym mieszka sobie Duch Święty, i słuchać jego wskazówek. Zdałem sobie sprawę, że kiedy czytam być posłusznym Bogu, to nie być posłusznym intelektualnie. Być posłusznym Bogu to kiedy modlę się i słyszę, jak Duch Święty mówi coś do mojego ducha i mówię, nie podoba mi się to, Boże, ale zrobię tak. Robię to wbrew swojemu umysłowi, który mi mówi, że to jest głupie, co chcesz zrobić, wbrew swoim uczuciom. Na przykład Bóg w moim życiu zrobił taką regułę, że to, czego bardzo nie chcę zrobić w życiu, to wiem, że to jest od Niego. Wiele razy z Bogiem się kłóciłem i mówiłem Mu, Boże, to jest głupi pomysł. Nie, ja tak, nie, no dobra, zrobię to. I za rok mówiłem, Boże, to był genialny pomysł. Jak ja bym tego nie zrobił? Co by się ze mną stało? Jakie kłopoty bym miał w życiu? Ale jak to odebrałem? Intelektualnie? Nie. Bo ja się z tym całkowicie nie zgadzałem w głowie. Ja to odebrałem tu, w środku, w duchu ludzkim. Bo Bóg do mnie przemówił i przez Biblię, i przez swojego ducha. I w ogóle się z tym nie zgadzałem. Być posłusznym Bogu to wykonywać Jego polecenia. Ale nie głową, tylko sercem. Dlatego Biblia nie jest napisana dla mądrych ludzi. Nie dla głowy jest Biblia napisana. Ale cała szkoła, dwa seminaria, które skończyłem, zielonoświątkowe i baptystyczne, ciągle pakowały mi do głowy, żeby dorównać innym teologom. Jeden z najmądrzejszych teologów angielskich z kościoła anglikańskiego całkiem niedawno powiedział, kiedy zrozumiałem, że Boga nie ma, łatwiej jest mi się modlić. Facet, który napisał masę książek. Kiedy zrozumiał, że Boga nie ma, łatwiej jest mu się modlić. I to jest szczyt mądrości. Pan profesor. Ale żaden człowiek, który pakuje Biblię do swojego serca, a nie do głowy, tylko czyta na przykład taką głupią rzecz. Czyta kobieta, która w dzieciństwie była molestowana seksualnie. Czyta, przebacz. Podaj mi decyzję. Przebacz oprawcy. I ta kobieta mówi tak, Boże, jak mi to wytłumaczysz, to mu wtedy wybaczę. Jak to zrozumiem, jak to działa, to mu wybaczę. A Bóg mówi, zrób to, a wtedy zrozumiesz, jak to działa. Biblia jest tak skonstruowana, że kiedy czytasz i wprowadzasz w życie, to po pewnym czasie rozumiesz, jak to działa. Ale całe rzesze studentów i teologów próbuje zrozumieć Biblię. Biblii nie da się zrozumieć bez wprowadzania jej w życie. Wiele razy, kiedy kupuję meble w Ikei, to ja bym tą instrukcję zupełnie inaczej zrobił i na początku, jak rozkładam te wszystkie śrubki, to stwierdzam, za dużo tego. To niepotrzebne, to i to. Nie mieliście tak? Mój kolega miał Rometa i zawsze jak go rozkładał i składał, to mu części zostawały i mówił, że lepiej jeździ. Jakby jeszcze kilka razy tak rozłożył i złożył, to bym miał dwa. I większość ludzi wierzących tak czyta też Biblię. To bym wyrzucił i to niepotrzebne. Pamiętam dyskusję ze świadkami, kiedy zacytowali mi jeden werset i poszli. Ja mówię, Boże, po coś to napisał? I mają argument, no. A ja nie mogę im dać rady. Ale kiedy rozmawiałem z inną sektą, kościół lokalny, to właśnie ten werset mi był potrzebny. Mówię, fajnie, że jest. To jest nie po to, żeby zrozumieć. To jest po to, żeby według tego żyć. Dlatego prosty człowiek, który czyta Biblię, żeby żyć według niej i pakuje bezpośrednio do swojego serca, do swojego ducha, zaczyna go Duch Święty prowadzić. Ale biały człowiek, który nadal słucha swoich rodziców, szkoły i swojego kościoła i pakuje do główki, nic nie rozumie. Nic nie rozumie i kiedy go zapytasz, słyszałeś ostatnio Ducha Świętego, który ci coś powiedział? Nigdy mi nic nie mówił. Inni mi mówili, że on już w ogóle nie mówi od 2000 lat. Ale on cały czas w tobie mieszka i mówi. Tylko, że musisz nastroić się na inne fale, na słuchanie swojego ducha ludzkiego, a nie kierować się w swoim życiu swoją duszą. Amen.